Aby być wolnym finansowo, weź sobie do serca te sprawdzone zasady oszczędnego życia. Oszczędzaj pieniądze, unikaj długów, inwestuj oszczędności, nie wydawaj więcej niż zarabiasz. Dzisiaj porozmawiamy trochę o finansach osobistych sportowca, ale nie tylko. Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way. Audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej, kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi nie tylko w tematyce psychologii w sporcie. Bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Champions Way. To jest 166 odcinek, jeżeli się oczywiście nie mylę, i jest mi bardzo miło powitać Cię w mojej audycji po raz kolejny, lub jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, no to mam nadzieję, że znajdziesz kawałek podłogi dla siebie. Dzisiaj taki temat trochę mało psychologiczny, dlatego że finanse osobiste w życiu sportowca, ale po prostu finanse osobiste, temat pieniędzy w ogóle w życiu każdego człowieka, to taki ciekawy temat. Powiem szczerze, to jest temat też wywołany, dlatego że kilkukrotnie już pojawiło się zapytanie, czy mógłbym powiedzieć coś o tym, jak sportowiec powinien zarządzać swoimi finansami, ze względu na to, że mówi o zarządzaniu czasem, mówi o budowaniu nawyków, mówi o takich elementach, które są związane z codziennością sportowca. I często też dostawałem takie pytania, jak Ty zarządzałeś swoimi finansami, albo jak Ty tym rozporządzałeś, albo jak powinno się robić. I teraz powiem tak, ja nie jestem ekspertem od finansów, więc oczywiście mam w planach odcinek, który byłby być może poświęcony w ogóle budżetowaniu, finansowaniu i tak dalej, ale zastanawiam się, czy jest też na niego aż takie zapotrzebowanie, bo temat pieniędzy oczywiście to jest temat szeroki. Ja pomyślałem, że opowiem w tym odcinku po prostu o sposobach, ale też poruszę ten temat w jakimś tam stopniu krótko i być może to da jakieś paliwo do tego, żeby nagrać coś więcej, jeżeli oczywiście będzie taka chęć. Bo nie ukrywajmy, zaczynając od samego początku, pieniądze są ważne. Zwróć uwagę na to, że ja rozpoczynając moje odcinki, co robię właśnie teraz, zachęcam i wręcz proszę nieraz o wsparcie finansowe na rozwój tego podcastu. Czyli widzicie, to jest związane z pieniędzmi. Czasami się zastanawiam, czy to takie żebro proszenie o wirtualną kawę, czy to jest fajne. Ale z drugiej strony myślę sobie tak. Wykonuję pracę, która jest całkowicie bezpłatna. To nie macie oczywiście wprawić w żadne poczucie winy, bo ja wybieram taką drogę. Ale jeżeli mógłbym w jakiś sposób liczyć na Twoje wsparcie, to o nie właśnie proszę w formie takiej wirtualnej kawy, gdzie wchodzisz sobie na stronę Buy Coffee Tu, kupujesz mi wirtualną kawę, dzięki temu wspierasz moją twórczość i wspierasz przede wszystkim istnienie tego podcastu, ponieważ prowadzenie podcastu wiąże się z niemałymi kosztami. Ja robię to regularnie, robię to co tydzień, podkreślając, że to mi bardzo pomaga. Przy czym proszę o wystawienie gwiazdek na Spotify'u jak zawsze, ponieważ chciałbym, żeby ten podcast docierał do większej liczby osób, dzięki czemu ja mogę na przykład podejmować fajniejsze, lepsze współprace reklamowe, czy na przykład mogę przychodzić z fajnymi produktami, z fajnymi gośćmi, którzy mogą się tutaj pojawiać, dzięki temu, że ten podcast po prostu jest bardziej popularny. Więc jakby tutaj już jest temat częściowo pieniędzy, bo ja proszę o Twoje pieniądze teoretycznie. Nawet jeżeli to jest 8 zł, 15, 20, to ja przychodzę i proszę o Twoje pieniądze. Ktoś by mógł pomyśleć o, jeszcze chce mi zabierać pieniądze, niech nagrywa i się skupi na swojej pracy. Natomiast ja nie uważam, że to jest jakikolwiek temat tabu i uważam, że jak najbardziej to jest zasadne, że ja przychodzę i w jakiś sposób chciałbym, aby ta moja twórczość być może była doceniona. No i często w ogóle jest tak, są takie dwie strony w ogóle tego tematu, bo jeden to są finanse osobiste sportowca, a drugi to jest w ogóle temat pieniędzy, który jest trochę tematem tabu. Dlatego, że pieniądze są w życiu ważne. Pieniądze dają szczęście. Uwaga, teraz obalam pierwszy mit, czyli pieniądze szczęścia nie dają. Tak, pieniądze dają szczęście, dają możliwości do pewnego momentu, do pewnego pułapu. Amerykanie zbadali to kiedyś i powiedzieli, że ten pułap wynosi 75 tysięcy dolarów rocznie, oczywiście w ich kraju, więc to nie tyczy się nas Polski, tylko to jest pokazanie, czy to pokazuje, że jest jakaś kwota pieniędzy, która człowiekowi naprawdę daje szczęście, czy przynosi dobrostan, bo nie musimy się martwić o podstawowe potrzeby w życiu. Mamy dach nad głową, mamy co zjeść, mamy co pić, mamy ciuchy, w którym możemy się ubrać, mamy samochód, którym możemy pojechać z miejsca do miejsca. Możemy pozwolić sobie na fajne wakacje kilka razy w roku. Raz, dwa, to jest jeden z tych takich elementów, które właśnie dają nam ten dobrostan i to szczęście. Czy możemy sobie kilka razy w roku wyjechać na długi weekend? To są te rzeczy, które doprowadzają nas do takiego dobrostanu właśnie w życiu. I teraz od pewnego pułapu pieniądze już nie są tym, czym wydawałoby się, że dla wielu, że są, że dają jeszcze więcej szczęścia, że jeszcze więcej dobrostanu. Nie, one dają luksus. Pieniądze w pewnym momencie stają się luksusem. Stają się dobrem, które daje nam ogromny spokój w życiu. Spokój to jest oczywiście... Spokój bym powiedział, że to jest luksus, ale zarazem spokój to jest coś, co daje nam właśnie poczucie szczęścia. Więc sam temat w ogóle pieniędzy jest w Polsce troszeczkę takim tematem... No nie wiem, czy tabu, ale tak spłyca się temat pieniędzy. W ogóle rozmowy o pieniądzach są trudne i ja wiem sam po sobie, że musiałem przezwyciężać pewne stereotypy, musiałem przezwyciężać pewne ograniczenia, pewne schematy myślowe, które zostały mi wgrane w dzieciństwie, żeby otwarcie zacząć mówić o pieniądzach, żeby odważnie mówić o tym, ile ja biorę za swoją usługę i żeby wysoko się cenić, wiedząc, że daję ogromną wartość w mojej pracy jeden na jeden. I uwierz mi, że to jest długa droga, to jest ciężka droga, którą trzeba też zrozumieć. Jeden z takich tematów, który też bardzo dzisiaj już na niego patrzę z trochę innej perspektywy, to jest temat mówienia o pieniądzach, spłycając ich wartość. Przez co nie zauważamy nawet tego, jak potrafimy deprecjonować i obniżać swoją wartość. Bo rozmowy o pieniądzach to są często rozmowy o pieniążkach. Pieniążki, tu trzeba będzie pieniążki zapłacić za to i tak dalej. Te pieniążki. Takie maluśkie, takie pieniążki po prostu, takie maluśkie, nic nie warte, bo to taka moja pracusia, to jest taka ten mój, ten jestem takim psycholoniuniem po prostu z Portunia. To jeszcze warkowałoby tego, żeby powiedzieć. Zobaczcie, jakie to jest słowne spłycanie i takie umniejszanie tego, co ja robię. Czy jestem psychologiem sportu i biorę pieniążki za swoje usługi? Nie. Jakby nie wiem, czy łapiecie to, o czym mówię, natomiast ja to w pewnym momencie zrozumiałem, że to jest takie spłycanie swoich osiągnięć i spłycanie swojej wartości. Ja kiedyś powiedziałem, że nie napisałem e-booka, tylko powiedziałem, że napisałem takiego małego e-booczka. I ktoś mi zwrócił uwagę, bardzo bliska mi osoba, która powiedziała: ej, Mati, nie mów na to, że to jest twój e-booczek, bo ja to przeczytałam i to mi się podobało. Więc ty, mówiąc, że to jest taki e-buczek, taki mały, nieważny, spłycasz tego wartość. A mnie się to podobało, więc spłycasz wartość, co ja uznałam za wartościowe. I to po prostu uderzyło mnie jak liść w twarz. I zacząłem zauważać pewne takie schematy właśnie w swoim życiu, czyli podejście do pieniądza, które potrafi być później ograniczające. Bo ja, rozmawiając z kimś, przedstawiając swoją usługę, jak mówię o pieniążkach, to nie mówię o swojej usłudze, o swoim szkoleniu, tylko o swoim szkoleniunciu, o swoim treningu mentaluninijnym. No tak by teraz oczywiście sobie robię jaja, prawda, i spłycam to. Ale chodzi o to, że nawet ty jako sportowiec, ty jako rodzic, ty jako... Wklej tutaj swoją rolę. Jak negocjujesz swój kontrakt, to negocjujesz kontrakt czy kontrakcik? No bo kontrakcik to jest tam na 5 zł, prawda? A kontrakt to jest może na 5 milionów. Na 250 tysięcy euro rocznie. To powiesz 250 tysiączków euruniów? Jakby to samo w sobie spłyca wartość tego pieniądza. A teraz jeżeli mówimy odważnie, otwarcie, Tak, to będzie kosztowało tyle pieniędzy. To też jest jakby jedna z osób, która nauczyła mnie tego na drodze rozwijania się w biznesie w ogóle i w wycenianiu swojej usługi. To jest taki moment, kiedy ja rozmawiam z kimś, bo dostałem taką informację, pamiętaj Mateusz, twoja usługa nie jest za droga, tylko jest za droga dla tej konkretnej osoby, a nie na rynku, nie dla innych klientów. Więc jeżeli usłyszysz słowa po tym, jak przedstawisz swoją stawkę, usłyszysz słowa, oj panie Mateuszu, ale to jest drogo, a wtedy ty mówisz, tak pani Iksińska albo panie Igrekowski, to jest drogo, ponieważ moja usługa jest usługą premium. Bo ja faktycznie tak wyceniam swoją usługę jako psychologa sportu, czyli swoje sesje psychologiczne, swoje pakiety z długofalowej współpracy u mnie nigdy nie są przecenione. Zawsze są w takich cenach, jakich są. Jeżeli ktoś chciałby ugrać, w cudzysłowie ugrać jakiś rabat, to musi być sytuacja albo bardzo wyjątkowa, albo ja muszę się na to zgodzić pod jakimś konkretnym warunkiem, albo musimy się zastanowić, co z tej mojej pracy, i to się zdarza najczęściej, w takim razie musimy ująć. Bo jeżeli sesja treningu mentalnego trwa 50 minut i komuś nie odpowiada to, ile kosztuje ta sesja i mówi, no a na przykład moglibyśmy trochę taniej, a ile taniej, no a tyle taniej. Dobrze, to teraz proszę mi powiedzieć, co z tych 50 minut ucinamy. Dlatego, że ta stawka jest wprost proporcjonalna do wartości, którą ja jestem w stanie zaoferować. Kropka. I teraz taka rozmowa o pieniądzach, ona nigdy nie jest taka łatwa, jak ja ją teraz przedstawiam, ale chodzi o to, że jeżeli poczujesz to, co ja teraz mówię, to być może zdasz sobie sprawę z tego, że pieniądze dają wolność wtedy, kiedy ty uznajesz je jako odpowiednia i konkretna gratyfikacja za wykonaną przez ciebie pracę, a nie ciągle podważasz swój wkład na rzecz właśnie pieniążkowania. I to jest wgrane w nasze systemy myślowe często od dzieciństwa, bo słyszeliśmy to w domu, pieniążki. Masz te pieniążki, weź sobie i kup coś za nie. W naszej głowie wgrały się pieniążki. Nie mówię, że wszyscy, ale ten stereotyp na przykład w mojej głowie wgrał się z dzieciństwa. Takie spłycanie pewnych rzeczy. Takie umniejszanie im przez nazywanie ich właśnie pieniążkami. Nie, bo nie wiem, jako przykład podaję. Jeżeli ktoś za intensywną, taką naprawdę polecaną przeze mnie współpracę miesięczną zapłaci 2000 zł, ja zazwyczaj staram się podejmować współpracę na cały sezon, bo uważam, że to też jest zasadne, to na przykład jeden sezon współpracy może kosztować od 20 do 25 tysięcy złotych współpracy ze mną. I to może, to nie są pieniążki, to są pieniądze. Abonament miesięczny może kosztować na przykład 2000 miesięcznie. Tak, to jest dużo pieniędzy, ale ta wartość, którą ja dam w ciągu tego miesiąca, jest warta każdej złotówki. Jeżeli zawodnik lub zawodniczka lub mój klient, ktokolwiek, kto ze mną pracuje, zdecyduje się na to, to będzie warte każdej złotówki, którą zainwestujesz. I ja to wiem, dlatego to nie jest 2000 złotóweczek, tylko to jest 2000 złotych. Wystawiam faktury VAT. Tak, wrzucam oczywiście pół żartem, prawda? Pół serio. Znaczy serio, ale wrzucam to jako żart, tak? Że tu nie ma dalej, ale możemy zrobić jakąś promocyjkę, ale może jakiś rabacik. No nie. To jest wycenione wprost proporcjonalnie. I ja zachęcam cię do tego, żebyś... To jest ta pierwsza część, czyli w ogóle temat pieniędzy. Ja mogę ten temat rozwinąć, bo on mnie bardzo ciekawie intryguje. W ogóle psychologia pieniędzy. Psychologia pieniądza. Przy czym... Jeżeli już ten pieniądz mamy, to wolność dzięki finansom, tak jak powiedziałem we wstępie, zawiera się w kilku elementach. Oszczędzaniu, unikaniu długów, inwestowaniu oszczędności, czy niewydawaniu więcej niż się zarabia. To jest powiedzmy te słynne amerykańskie karty kredytowe. Wydaję, a nie mam, prawda? Zdecydowanie unikamy pułapki płacenia za zakupy kartą kredytową. Nie warto płacić wygórowanego oprocentowania, jeśli możecie zaoszczędzić pieniądze i zapłacić na przykład za coś z góry. Albo jeżeli macie preferencyjne warunki leasingu, kredytu, no to śmiało, ale obciążenie karty kredytowej to jest finansowe zniewolenie. Byłem tam, doświadczyłem, wiem. A pamiętajmy, dążymy do wolności finansowej. Teraz możemy sobie zadać różne pytania. Jak to zrobić? Wypracować nawyk oszczędzania, żeby realizować cele. Możemy odkładać pieniądze, możemy mieć spisaną kwotę, którą chcemy sobie odłożyć. Ale ja pamiętam, że zdałem sobie sprawę, to takie było proste kalkulowanie. Pamiętam, jak jeszcze jeździłem na studia do Warszawy, jak wszystko było stacjonarne. Jeździłem na studia 2-3 razy w miesiącu i zadałem sobie pytanie, czy naprawdę muszę zachodzić do kawiarni po drogą kawę, która kosztowała mniej więcej 10-12 zł, czasami 13-14 nawet, skoro mogę ją sobie przygotować w domu znacznie taniej, zapakować ją w 1,5 litrowy termos, na przykład zrobić sobie 3 porcje kawy czy 2 porcje kawy na cały dzień. Czasami robiłem 4 porcje kawy na cały weekend, bo miałem taki fajny norweski, mam ten termos gdzieś, taki norweski termos, który trzymał mi długo. Mało tego, robiłem sobie swoją ulubioną kawę, nie musiałem liczyć na tą z kawiarni. Za 70 zł kupiłem sobie ten termos i robiłem sobie kawę w domu. Przy czym po 2 tygodniach zwrócił mi się termos i zwróciła mi się kawa. Proste. Bo kupiłbym w ciągu jednego weekendu pewnie ze 4 kawy, drugi weekend zrobiłbym to samo, może 3 kawy na przykład bym kupił. No i dziękuję, mamy 7 kaw po 12 zł, to daje nam prawie 100 zł, 90 zł niecałe, 84 dokładnie. Dobrze, czy 12 razy 7, tak. Teraz czy naprawdę potrzebuję kolejnej pary butów? Czy naprawdę potrzebuję klapek za 700-800 zł? Czy naprawdę potrzebuję sandałów za 800 zł. Czy naprawdę potrzebuję spodni za 500? Okej? Okay. Ja nie mówię, że to jest złe. Tylko mówię, że warto sobie zadać te pytania, jeżeli chcemy dążyć do wolności, prawda? Tak zwanej finansowej. Nie ma też co wkładać na przykład wszystkich jaj do jednego koszyka. Jak się inwestuje, to trzeba pamiętać o dywersyfikacji. Okay. Wydawanie umiarkowane, czyli to jest właśnie to wydawanie nie więcej niż się zarabia. Okay. Ważne na przykład jest to, żeby szukać sposobów już teraz myśleć o tym. Ja wiem, że to jest dla kogoś może jeszcze teraz taki temat, no, o czym on w ogóle gada, prawda? Ja jeszcze mam czas, ale myśl o tym, jak będziesz zarabiał, jak będziesz miał 70 lat. Dlaczego to jest takie ważne? Ja sobie o tym myślę w taki sposób. Pamiętam, jak przeczytałem jedną z kilku książek jednego z moich mistrzów psychoterapii, Irvina Yaloma. On jedną z książek napisał w wieku 82 lat i jeszcze w tamtym momencie po pierwsze pisał książki, a po drugie przyjmował kilku klientów dziennie w gabinecie. I tak pomyślałem sobie, wow, to jest to właśnie. Ja w ogóle nie marzę o emeryturze. W ogóle nie mam takiego myślenia, że emerytura to by było to. Nie, w ogóle. Bo myślę sobie, przecież ja chcę cały czas rozwijać ten mój mózg. Cały czas chcę pracować nad tym, żeby tam to wszystko działało jak trzeba. Więc ja bym chciał w wieku 70-75 lat dalej przyjmować kilka osób dziennie w moim gabinecie. Mieć te, nie wiem, 10 konsultacji w ciągu tygodnia. To jest i tak sporo, patrząc na, nie wiem, 70-80-latka. Ale ja wiem już dzisiaj, że ja chcę, żeby moje życie tak wyglądało. Dzięki czemu ja nie boję się o to, że przestanę zarabiać w wieku 60 lat. Czy w wieku 70 lat będę na emeryturze pobierał jakiś marny zasiłek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziękuję za to. Ja wolę stworzyć coś takiego, co będzie mi zawsze dawało pracę. To jest moja oczywiście tylko filozofia. Teraz sportowcy często pytają, jak oni powinni zarządzać swoim budżetem. I dzisiaj chciałem podpowiedzieć jedną małą rzecz, bo uważam, że to jest bardzo cenne, bo kilku zawodników, starszych szczególnie, z którymi pracuję, skorzystało z tej podpowiedzi i sami mówią, że to jest game changer w ich zarządzaniu budżetem. To jest stworzenie prostego budżetu domowego, który ja często proponuję stworzyć po prostu w Excelu. Ja sobie stworzyłem w Excelu swoim makowskim, czyli w aplikacji Numbers. Jest nawet taki szablon budżet domowy i stworzyłem sobie bardzo prostą rubrykę, którą sobie od czasu do czasu rozbudowuję. Ta rubryka ma w sobie mój przychód, czyli to, co zarabiam w ciągu miesiąca i tam sobie wrzucam z różnych kategorii, dlatego że mam tych kategorii kilka. konkretnie, jeżeli mam danego dnia na przykład sesję treningu mentalnego, rozpoczynam współpracę, mam abonament, który ktoś mi opłaca, to sobie wszystkie te rzeczy tam wpisuję zazwyczaj po zrealizowaniu danej sesji, danego abonamentu. Wrzucam sobie to jako, ok, to będzie mój zarobek z tego i po kolei sobie wrzucam treningi mentalne, współpraca z tym miejscem, współpraca z tamtym, szkolenia, nie wiem, sprzedane produkty i tak dalej, to mi się jakoś tam zbiera w całość. Druga moja rubryka, to wszystko jest oczywiście porobione w takie proste formuły, czyli to się dodaje, tutaj się sumują kolumny, to wszystko mi automatycznie Excel wylicza. To jest proste, tu nie ma żadnej trudności, nie ma żadnego IT, informatyki i tak dalej. Proste kolumny stworzone w Excelu, które zawierają jakieś tam swoje kategorie. I mam kategorie wydatków. Koszty stałe. Samochód, czyli wszystkie koszty eksploatacji samochodu, paliwo, tego typu koszty. Działalność gospodarcza, czyli ZUS, podatek dochodowy, księgowość, plus ewentualne jakieś inne koszty, jeżeli takie wyskoczą. Wypłaty dla pracowniczek, zakupy, czyli takie koszty codzienne i mam wypisane kilka kategorii dodatkowych, prawda? Czyli takie usługi, na przykład fryzjer w ciągu miesiąca, wizyta u lekarza, fizjoterapeuta, jakiś wyjazd na przykład. Mam, nie wiem, kupuję jakieś prezenty na przykład dla kogoś, mam nawet taką kategorię prezenty, prawda, w danym miesiącu. Ja sobie to rozbudowuję. I na koniec dnia to wszystko mi się zlicza w taki sposób, że mam dochód minus koszty, równa się tyle mam zysku, prawda? Czyli tyle mi zostaje pieniędzy na koniec miesiąca po wszystkich wydatkach. I to sobie podsumowuję zazwyczaj 30 lub 31 każdego miesiąca, chyba że jest luty, to 28 na przykład. I każdy miesiąc otwiera mi nowy, kolejny, zduplikowany plik kolejnego miesiąca, gdzie oczywiście kopiuję sobie wszystkie, mam skopiowany już szablon cały wydatków i oczywiście zeruję sobie koszty, nie koszty stałe, tylko koszty te ruchome, zeruję sobie dochód, zysk i tak dalej i widzę, z jakim minusem zaczynam każdy miesiąc, bo mam pewne koszty stałe, czyli samochód, wynajem biura, działalność gospodarcza, wypłaty dla pracowniczek i tak dalej, jakieś takie w tym zawierające się koszty telefonu, opłacenie pakietu, nie wiem, HBO, Netflixa i tak dalej. I to są koszty stałe, które mam bite każdego miesiąca. Ja widzę każdego miesiąca, z jakim minusem, bo zawsze rozpoczynam z minusem, z jakim minusem rozpoczynam ten miesiąc. To jest dla mnie taka motywacja do tego, żeby zarobić tyle, żeby było zero i zacząć zarabiać ten zysk, prawda? Więc jeżeli mam, nie wiem, minus 10 tysięcy, chociaż to jest u mnie akurat koszty mojej utrzymania firmy, pracowników i tak dalej są wyższe, więc zakładamy, że zaczynam z większym minusem, to każdy kolejny plus zbliża mnie do wyzerowania mojego konta, okej? I teraz ja robię to w taki sposób i uwierzcie mi, że to jest najprostszy sposób prowadzenia domowego budżetu. Jeżeli nigdy tego nie próbowaliście, ja wiecie od czego zacząłem? Od zbierania rachunków w sklepach i wpisywania sobie w kalendarzu, dzisiaj wydałem 50 zł, okej, następnego dnia wydałem 100 zł, czyli łącznie po tych dwóch dniach mam 150 zł, o, a teraz wydałem 1000 zł, to mam 1150 i tak na koniec miesiąca wychodziło mi na przykład kwota X. Tyle wydałem, ale wiedziałem też, że tyle zarobiłem, bo sobie liczyłem z indywidualnych wszystkich konsultacji, ile zarabiam i tak dalej. I wychodziło mi takie oręczne, pisałem sobie to w kalendarzyku, prawda? Jakimś tam moim małym zeszycie, który wtedy prowadziłem. Ale teraz mam to w jakiś sposób zautomatyzowane. To może brzmi skomplikowanie, ale uwierz mi, że nie jest. I to jest taka metoda, która uważam, że jest w ogóle w finansach osobistych, prowadzeniu finansów osobistych przez sportowca, ale w ogóle podejścia do pieniądza bardzo rozsądna, bo widzisz, jak budżetujesz pieniądze, opracuj ten budżet, uwzględnij wszystkie dochody, wydatki, bo to pozwoli Ci lepiej zrozumieć, ile pieniędzy naprawdę masz do dyspozycji, jakie masz zobowiązania finansowe. Planuj długoterminowo, żeby nie zaskoczył Cię jakiś wydatek, żebyś zawsze miał lub miała coś odłożonego na boku. Zarządzanie dochodami, no to wiadomo, że jeżeli jesteś zawodowym sportowcem, to możesz zadbać o te różne źródła właśnie dochodu. Może nieruchomości, może jakieś inne inwestycje. Tak, ale chodzi o planowanie, choćby podatkowe. No ja prowadzę działalność Widzisz, jakby teraz zastanów się na przykład, czy ty gdziekolwiek jesteś, jeżeli jesteś młodym człowiekiem, to pewnie nie wiesz, o czym mówię, ale zastanów się, czy ty jako sportowiec na przykład nie prowadzisz działalności, bo tak jest wygodniej klubowi. Być może pracujesz w firmie, w której prowadzisz swoją działalność, okej? I teraz zastanów się, czy możesz skonsultować się z profesjonalistą choćby od podatków czy od finansowania w celu optymalizacji swojego planu podatkowego. Warto zrozumieć, jakie korzyści podatkowe możesz uzyskać jako sportowiec, jako prawnik, jako psycholog, jako ktokolwiek trener personalny pracujący na przykład na ryczałcie. Nie wiem, tak sobie wiesz, dywaguję. I warto się konsultować i edukować finansowo pod kątem na przykład właśnie takiego eksperckiego podejścia. Więc powiedziałbym, że nie chcę chyba więcej już zagadywać tego odcinka, bo chciałem go w ogóle rozpocząć, bo tak nie wiedziałem do końca, ja też nie wiem do końca, jak on będzie odebrany, ale bardzo zależy mi na tym, żebyście dali znać, czy to jest odcinek w ogóle, który warto rozwijać, bo jeszcze raz mówię, mnie bardzo intryguje ten temat właśnie psychologii pieniądza i tego podejścia takiego pieniążkowego. To jest naprawdę, intryguje mnie ten temat i jakby chętnie go zgłębię z kimś być może mądrzejszym ode mnie i to może być fajny pomysł. Więc proszę dać mi znać, gdziekolwiek, możesz dać komentarz na Spotify'u, napisać do mnie na maila kontakt@mateuszbrela.pl, napisz mi na Instagramie, napisz mi na moim fanpage'u. Przyjmuję każdy komentarz, każdą myśl, każdą podpowiedź na temat tego tematu, bo dla mnie jest on ciekawy. A tymczasem, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz, dobrego dnia, dobrego wieczoru i dobrej nocy.